Dobrze, otwórzmy Psalm 91. Bardzo fajnie Was widzieć. Dobrze, że pojawiły się kobiety, bo na samym początku myślałem, że to jest. Kobiety nie mają wstępu na nabożeństwo. 91 Psalm. Też proszę, przyjmijcie pozdrowienie. Pozdrowienia z Wrocławia. I na sam początek przeczytajmy może pierwsze dwa wersety. Kto mieszka, czy ten, który mieszka pod osłoną Najwyższego, który przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyś zechciał, tak jak już zresztą modliliśmy się, abyś zechciał nas przy pomocy tego słowa wyposażać, zachęcać, może też przygotowywać na chwilę próby, na te chwile jakichś testów, które jeszcze są przed nami. Prosimy, abyśmy zgodnie z tymi słowami, które już przeczytaliśmy, ku Tobie uciekali w Twoim kierunku, a nie przeciwnym. Powierzamy teraz te kilka chwil Twojej opiece. Amen. Tak więc zobaczcie, Ewangelia była o zwierzętach i tutaj będzie kilka zwierzątek też w tym psalmie. Co więcej, właśnie ten psalm będzie, podobnie jak Ewangelia, będzie o tym traktował, o tym, że Bóg jest naszą ucieczką i pocieszeniem. Tak naprawdę ten psalm jest wyjątkowym psalmem, dlatego że w całości jest właśnie poświęcony pocieszeniu, zapewnieniu, zachęcie. W całości w zasadzie są to słowa pociechy. Tak więc, jeżeli nic nie zapamiętacie z tego psalmu, z tego kazania, zapamiętajcie numer psalmu 91, dlatego że jak powiedziałem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu, prób, to jest psalm, który bez zmieszania, bez domieszek, można powiedzieć, w całości jest zapewnieniem, stanowi dla nas uniesienie, pociechę, zachętę do tego, gdzie powinniśmy się uciekać. No i właśnie pytanie, które Dawid przed nami stawia, to właśnie, gdzie jest nasza ucieczka, gdzie udajemy się w czasie kryzysu. To jest oczywiście taka oczywista rzecz, na wiele różnych sposobów w Biblii przedstawiona. Pamiętacie, są miejsca, gdzie ta sama prawda jest przedstawiona przy pomocy ognia, który wypala, ognia, który oczyszcza na przykład złoto przy pomocy próby. Ognia, złoto jest oczyszczane, wszystkie szumowiny wypływają na wierzch i później mogą być zebrane i wyrzucone, czy plewy poprzez wiatr są przesiewane też od wartościowego ziarna, czyli to, co jest cięższe, jest zbierane, to, co jest bezwartościowe, unosi wiatr i odsiewa. No i teraz podobnie ten psalm traktuje właśnie o tej rzeczy, że to jest test naszej duchowości. Kiedy pojawiają się kryzysy w naszym życiu, gdzie biegniemy, gdzie uciekamy, ku czemu się zwracamy. I to bardzo wiele zdradzi z naszej duchowości. Gdzie jesteśmy, z czego tak naprawdę jesteśmy zbudowani. I oczywiście to wszystko może brzmieć tak trochę, jakby to powiedzieć, no, osłuchaliśmy się z tym, osłuchaliście się z tym, osłuchaliście się pewnie wszyscy, osłuchaliśmy się z tym, z tą zachętą, by ufać Bogu, by ufać Panu, Ale wiecie co, przynajmniej przy okazji tego psalmu, zadajcie sobie pytanie, jak to wygląda w praktyce. A nie, czy w praktyce rzeczywiście, kiedy jest ciężko, zwracamy się w modlitwie do Niego i od Niego oczekujemy pomocy. Bo tak bardzo, jak jesteśmy z tymi rzeczami osłuchani, tak przynajmniej ja wiem na swojej własnej z autopsji, że to wcale niekoniecznie oznacza, że kiedy pojawia się kryzys, kiedy jest ciężko, że właśnie udaje się do Boga i od Niego oczekuje ratunku. Także niech ten psalm nam przypomni i niech nas zachęci właśnie w tych schematach praktycznych, do czego się sprowadza nasza duchowość, żeby rzeczywiście, innymi słowy, no nie? Żeby rzeczywiście pojawiały się takie momenty w naszym życiu, że zwracamy się do Boga, że uciekamy do Niego w czasie kryzysu. No i zobaczcie, dwa pierwsze wersety właśnie dokładnie o tym traktują, że są tacy dziwni ludzie, że są tacy ludzie, że są takie zjawiska w przyrodzie, jak tacy ludzie, którzy obrali sobie Boga jako swoją ucieczkę, którzy zamieszkują z Bogiem, których Bóg jest współlokatorem, można powiedzieć, w mieszkaniu, którzy cieszą się Jego bliskością. I to jest właśnie w ten sposób opisane. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Pamiętam, jak byłem mały, nie wiem, dlaczego akurat taką niemądrą rzecz pamiętam, jak byłem całkiem mały, że pamiętam, że z dwa razy próbowałem uciekać przed swoim cieniem. No nie? I jakoś nigdy mi się to nie udawało, oczywiście. I pamiętam, że często uciekałem do takiego większego cienia, który myślę, o, tu jestem bezpieczny, no nie? Bo tu nie ma mojego cienia. No nie, nagle. Nie można, to znaczy wtedy w tej historii cień jawił się jako zagrożenie, jakaś paranoja, podczas gdy tutaj cień jest opisany dokładnie, czy ten opis przekazuje, komunikuje dwie prawdy. Czyli po pierwsze, to jest taka bliska, nierozerwalna więź, która jak gdyby jest naturalna, normalna i nierozerwalna. Co więcej, nie tylko to, ale więź, która stanowi pocieszenie i źródło komfortu, tak to można określić. Pocieszenie, które chroni nas przed skwarem słońca. No nie, zwykle właśnie cień z tym nam się kojarzy, że do niego się uciekamy po to, żeby znaleźć wytchnienie. Że kiedy słońce nas wyczerpuje, słońce sprawia, że dość szybko jesteśmy wyczerpani i zmęczeni. Cień oznacza orzeźwienie. I tutaj dokładnie w taki sposób opisana jest osłona Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten znajduje już tutaj, już w tym wersecie, ponieważ chociaż to jest jedynie wstęp do tego, co jest w drugim wersecie, ale już tutaj jest przekazana właśnie ta prawda, że On stanowi, ja jestem Twoją osłoną, ja jestem Twoją ochroną i na wiele innych sposobów ta sama prawda jeszcze dalej będzie przekazana. Ja stanowię Twoje pocieszenie. Ale ten, który przebywa w takiej bliskiej więzi z Bogiem, zobaczcie, ten charakteryzuje się tym, że mówi takie rzeczy do Pana. Ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Wydaje się, że to rzecz jest taka zwykła. Wydaje się, jak powiedziałem, że to rzecz jest bardzo naturalna, ale bardzo często w praktyce tak naprawdę obieramy sobie inne ucieczki, inne obrony. Tak naprawdę bardzo często wydaje nam się, że są inne, bardziej solidne czy bardziej bezpieczne rzeczy niż właśnie Bóg. Czyli staramy się sobie sami sobie tak naprawdę zapewnić bezpieczeństwo sami znaleźć bardziej solidne źródła naszego bezpieczeństwa. Zobaczcie, tak wszystko naprawdę się rozgrywa o bezpieczeństwo, czy poczucie bezpieczeństwa. Nasza kultura to jest kultura stresu, no nie? Stres. W taki sposób nazywamy strach, naprawdę, no nie? To jest strach, który my nazywamy stresem, stres, który powoduje tak naprawdę większość chorób wieńcowych, układu krążenia, czy wiele innych schorzeń. Ale to jest nasza przypadłość. Przypadłość jest, która pewnie towarzyszy nam od zarania dziejów. To jest niepewność, to jest strach, to jest tworzenie sobie własnych bałwanów, czy własnych zapewnień, źródeł bezpieczeństwa, które później ku naszemu jakiemuś wielkiemu zaskoczeniu zawodzą, które tak naprawdę nie są tą pewną ucieczką i twierdzą. Podczas gdy ten, który mieszka pod osłoną, ten, który przebywa w jego cieniu, w jego bliskości, który z nim zamieszkuje, ten mówi, czyli są takie momenty, no nie? To jest jego charakterystyka, takiego chłopa, czy takiej baby, jakby to po śląsku powiedzieć, że ten mówi do Boga, ty jesteś ucieczką, ty twierdzą moją, Boże mój, któremu ufam. Zobaczcie, w tym psalmie teraz tak naprawdę rozpoczynają się dwie mowy człowieka, od 3 do 8, od 9 do 13 wersetu, podczas gdy na samym końcu Bóg przemówi, od 14 do 16 wersetu. Czyli tak naprawdę jak gdyby potrójne zapewnienie o tym, że co już we wstępie zostało powiedziane, że Bóg jest ucieczką, Bóg jest twierdzą, Bóg jest godny zaufania. Zobaczcie, 3 werset. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Zobaczcie, piórami okryje, czyli mamy pierwsze, można powiedzieć, zwierzątko, no nie? Piórami okryje cię, ale zobaczcie 3 werset najpierw. On wybawi, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Zobaczcie, jest jedna wspólna rzecz, która łączy i sidło ptasznika, i zgubną zarazę. A ta jedna wspólna rzecz to jest to, że jedna i druga rzecz jest co? Niewidzialna. Jedna i druga rzecz jest taka, której normalnie nie możemy zobaczyć, nie możemy zauważyć. Sidło ptasznika, czyli jakieś wnyki, jakaś zasadzka, która jest zastawiona, cała to, co chodzi w sidłach, to jest to, żeby były niewidzialne, a nie żeby mogły schwytać zwierzę. Są podstępne, niewidzialne. I teraz zobaczcie, te rzeczy i te zagrożenia, które dla nas są niewidzialne, których jesteśmy albo nieświadomi, których w ogóle nawet się nie spodziewamy, których nawet sobie nie wyobrażamy, Bóg zapewnia nas, śpieszy z zapewnieniem, że nawet te rzeczy, o których sobie nie zdajemy sprawy, które są naprawdę zagrożeniem, On jest ich świadom. On je widzi, co więcej, On jest tym, który wybawi nas z wszystkich tych rzeczy, czy to z sideł, czy to ze zgubnej zarazy. 4 werset, co więcej, i tutaj kolejny werset, który tak naprawdę odwołuje się do naszego komfortu wręcz, można powiedzieć, do wygody, do jakiejś nieskończonej wygody i nieskończonego komfortu, co jest ciekawym wersetem w kontekście całego tego psalmu, dlatego że tu jest wiele rzeczy, które nie mają wiele wspólnego z komfortem, podczas gdy ten werset odważnie mówi i zapewnia nas o komforcie i wygodzie. 4 werset. Piórami swymi okryje nas i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Piórami tak naprawdę tutaj chodzi o puch. Tu nie chodzi o pióra, tu chodzi o puch, tu chodzi o pierze. On będzie naszą wygodą, on będzie naszą ochroną, która jest doskonała, która jest najbardziej, najlepsza z możliwych. Jest taki urywek w 5 Mojżeszowej. Nie wiem dlaczego. Może wy pamiętacie ten urywek, może dla was jest znajomy. Nie wiem dlaczego jakoś częściej tego urywka nie cytujemy, ale posłuchajcie, jak wspaniały to jest urywek. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział. Gdyż działem Pana jest lud Jego, Jakub wyznaczonym Mu dziedzictwem. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Wydaje mi się, że jeden ze wspaniałych, zobaczcie, znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode. Unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. I oczywiście to, w jaki sposób w księdze Rut Boaz zwraca się do Rut i mówi: poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech ci Pan wynagrodzi twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Pana, Boga Izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się schronić pod jego skrzydłami. Idźmy dalej. 5-6 werset. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Zobaczcie, te wersety, jedna rzecz, która jest bardzo oczywista w tych wersetach, to jest hermetyczność Bożej ochrony. Zwróćcie uwagę na to określenie. Strach nocny, strzała za dnia, zaraza w ciemności, mur, który poraża w południe. Południe w ciemności, za dnia nocnego. Innymi słowy, Boża ochrona jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu, że wszystkie nasze strachy, wszystkie zagrożenia, czy to w nocy, czy to za dnia, czy to w ciemności, kiedy nie ma żadnego światła, czy to w południe, kiedy tego światła jest najwięcej. Bez względu na to, o której porze. Jego ochrona jest hermetyczna, jego ochrona jest skuteczna. Dzieci pewnie, starsi może pamiętają, dzieci tego doświadczyły wczoraj w nocy, kiedy żeśmy wyszli oglądać bezksiężycową noc, oglądać, szukać gwiazdy polarnej, oglądać Jowisza przez teleskop. Kiedy się wychodzi w nocy na dwór, to nagle te wszystkie znajome rzeczy w ciemnościach wydają się takie straszne i jakieś tajemnicze, jakieś niepokojące. Pamiętacie nieraz, jak się obudziliście, jak byliście dziećmi, też pamiętacie w pokoju, w ciemności, nagle jakaś tam szafa, nagle jakaś szafka, lampka, cokolwiek, co jest normalne i co wcale nie jest straszne. W nocy nagle zaczyna jakiś taki przybierać niepokojące kształty. Zaczyna to być jakieś straszne. Bóg mówi, nie lękaj się. Bóg mówi, we wszystkich tych rzeczach, czy jest ciemno, czy jest widno, czy jest jasno, czy już słońce zaszło, ja jestem wszędzie, ja wszystko widzę, ja jestem przy tobie, ja stanowię twoją ochronę. Nie ma potrzeby, żeby się lękać. Co więcej, jego ochrona jest innymi słowy zawsze, jak już powiedziałem, nigdy lud Boży nie niknie, czy Bóg nigdy nie gubi swoich dzieci z oczu. Nie wiem, mamy pewnie mogą tutaj bardziej, ale pewnie ojcowie, wszyscy chyba żeśmy przeszli przez takie sytuacje. Ja nie mam dzieci swoich, ale też doświadczyłem takiej sytuacji, że gdzieś zabieracie dzieci do centrum handlowego, czy gdzieś, no nie, czy zabieracie na plac zabaw i oczywiście wiecie, jak mama pilnuje swoich dzieci, no nie, oczywiście jak jastrząb, no nie, upewnia się, że są bezpieczne. Ale zobaczcie, nawet z taką miłością i z taką zażyłością tej miłości, no nie, zdarzają się sytuacje, że nagle, gdzie jest moje dziecko? No nie, i nagle ta chwila, wiecie, ta chwila, że aż robi wam się gorąco, ta chwila przerażenia, że nagle nie widzicie go, nagle nie widzicie jej, nagle co się stało, gdzie on jest, gdzie ona jest. I to jak gdyby cała siła z was uchodzi w tym momencie przerażenia. Widzicie, takie momenty nie zdarzają się Bogu. Nie, on mówi, czy to jest ciemno, czy to jest jasno, gdziekolwiek bym was nie wyprowadził, nie ma możliwości takiej, że stracę was z oczu. Co więcej, te wersety mówią, strzały lecącej za dnia, zarazy, moru i tak dalej, te wersety mówią coś bardzo realnego. Te wersety mówią, że tak naprawdę te zagrożenia nie są dla nas zagrożeniami. Że te zagrożenia tak są, trudy i próby tak będą miały miejsce, ale wiecie co, nie będzie miało, nie, są rzeczy, które nigdy nie będą miały miejsca. Nigdy nie nastąpi zniszczenie. Nigdy nie nastąpi ruina. Nigdy nie nastąpi tragedia i całkowite zniszczenie tych, których Bóg pilnuje. Widzicie, wszystkie te zagrożenia, które są wymienione w 5 i 6 wersecie, mają za zadanie zniszczyć wierzącego. Zniszczyć go i ostatecznie doprowadzić go do ostatecznej ruiny. Podczas gdy w Bożej łasce, w Bożej opatrzności Bóg dziwnie używa tych rzeczy, właśnie na odwrót, właśnie ku temu, aby go wzmocnić. Zobaczcie 7-8 werset. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Zobaczcie, jest jakieś dziwne zapewnienie. Jest zapewnienie, i to zaraz o tym będzie mowa, że jest zapewnienie, które właśnie było zaoferowane jednemu z ludzi również, też takie dziwne zapewnienie, a jednak kilka nieprzyjemnych rzeczy go spotkało. No więc o co chodzi w tych zapewnieniach? Dlatego chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Czyli będziesz widział te rzeczy, które się przytrafiają innym, jednak jeśli chodzi o Ciebie, jeśli chodzi o ostateczny cel, do którego Ciebie prowadzę, Ty jesteś bezpieczny. No nie? Możemy powiedzieć od razu, pomyśleć o Egipcie, że lud Boży widział, co się działo, widział, jakie plagi spadały na Egipcjan, podczas gdy sami oni mieszkali bezpiecznie. I teraz przechodzimy do kolejnego wersetu, kolejnego zapewnienia. To już, wiecie, jest drugie z kolei zapewnienie, dlatego że Bóg traktuje nas jak dzieci. czyli widzi naszą słabość i zapewnia nas wielokrotnie, że on będzie z nami. To jest tak, jak teraz się rozpoczęła szkoła, dzieci, które pierwszy raz idą do szkoły czy przedszkola, często upewniają się po 15 razy, ale mamo, będziesz, jak się to, ale będziesz mnie odebrać, ale przyjdziesz mnie odebrać, ale będziesz, przyjdziesz mnie odebrać, tak, tak, przyjdę, odbiorę, tak, tak, przyjdę i odbiorę. Ale dzieci potrzebują wielokrotnych zapewnień. Słuchajcie, my starzy w niczym się nie różnimy od tego, od dzieci. Potrzebujemy wielokrotnych zapewnień, wielokrotnych pocieszeń, że Bóg będzie z nami, że mamy Jego przychylność, pomimo tego, że okoliczności wydają się zupełnie inne. Zobaczcie 9 werset. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Tak naprawdę to jest serce tego psalmu w symetryczny sposób, mniej więcej on się rozchodzi w obydwu kierunkach. Także samo sedno właśnie powtarza tą prawdę. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Dlatego, że On jest Twoją ucieczką, dlatego, zwłaszcza w dobie kryzysu do Niego lgniesz, Jego się trzymasz, czy od Niego oczekujesz wsparcia, dlatego On otoczy Ciebie swoim ratunkiem. Czyli nie własna mądrość, nie pieniądze, nie lodówka w dobie kryzysu, nie jedzenie, ale właśnie do Pana zwracasz się w dobie kryzysu. Zobaczcie dalej, 10. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego. Tam była plaga, tu jest plaga. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Oczywiście od razu wiemy, gdzie ten werset się pojawia. O aniołach, żeby nie uraził nogi swojej. I widzicie, problem z tym psalmem jest, mamy częstokroć taki, że tak jak w Ewangeliach, my używamy czego? Używamy szatańskiej interpretacji tego wersetu. Myślimy, że tak naprawdę nic złego nam nie powinno się przytrafić, że wszystko powinno pójść po naszej myśli, a jeżeli nie idzie po naszej myśli, no to w takim razie oznacza, że Bóg nam nieprzychylny. Że Bóg, coś On nas nie lubi i chyba będzie musiał nas karać bez przerwy nas dyscyplinować i tak dalej, i tak dalej. I widzicie, to tak naprawdę jest szatańska interpretacja tego wersetu, czy nawet całego tego psalmu, a nie taka, jaką mamy interpretację na przykładzie życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, tutaj nie ma cienia wątpliwości, że Bóg był mu przychylny i że Bóg go kochał. Ale zobaczcie, od samego początku jego życie wydaje się być jakimś tam pasmem niepowodzeń, odtrąceń, samotności, nie ma miejsca w gospodzie, musi urodzić się w stajni i później później rzeczy robią się, że tak powiem, jeszcze gorsze tylko, a wszystko jest uwieńczone krzyżem. I można powiedzieć, gdzie tu jest Boża ochrona? Pytanie jest takie, czy Bóg rzeczywiście chronił Chrystusa tak jak obiecał? I odpowiedź na to jest oczywiście, że tak. W każdym detalu, w każdym szczególe w życiu Chrystusa dokonała się Jego doskonała wola. Bóg uchronił go przed ruiną. Bóg uchronił go przed zniszczeniem. Bóg uchronił go przed ostatecznym zniszczeniem. Zwróćcie uwagę też na jedną rzecz, że nie dosięgnie cię nic złego, plaga nie zbliży się do namiotu twego. Wszystkie te zagrożenia, które mogłyby ciebie ostatecznie zniszczyć, ciebie nie zniszczą, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Moim zdaniem ten werset bardzo, bardzo ma duże zastosowanie w naszym życiu. Może zbyt często nie wspominamy o tym, że rzeczywiście, jeśli chodzi o nasze życie, nasze bezpieczeństwo na tej ziemi, nasze życie, czy nawet jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo w pielgrzymowaniu do zbawienia, Bóg polecił aniołom, żeby nas strzegli. Są aniołowie, którzy sprawiają, że jesteśmy bezpieczni fizycznie, ale że chronią nas również przed innymi zagrożeniami. Aniołowie upewniają się, że jesteśmy bezpieczni, aż co się stanie. Aż pełna wola Boża, doskonała, czyli bez braków, bez nadmiarów, doskonała wola Boża wykona się w naszym życiu. Nie ulega wątpliwości, o tym mówi też autor Paweł w listu do Hebrajczyków, że aniołowie są tymi, którzy nas strzegą, którzy nas prowadzą do zbawienia. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich, zobaczcie, ciągle to są te hermetyczne, wszystko uwzględniające zapewnienia na wszystkich drogach twoich. Tak jak nam się wydaje, że na niektórych drogach idziemy sami, że Bóg nas porzucił i zapomniał, prawda jest taka, że na wszystkich drogach naszych jesteśmy pod obserwacją, co więcej pod opieką. I teraz 12 werset. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. No nie? I oczywiście Jezusa spotkało coś o wiele więcej, bardziej dotkliwego niż urażenie o kamień nogi, ale wiemy, że to, co go spotkało, to było tylko wypełnienie doskonałej woli Bożej. Boża przychylność towarzyszyła mu do końca i Bóg zachował go aż do końca i w końcu na końcu obdarzył go wielką chwałą. I zobaczcie, ten werset jest dalej rozwinięty. O co chodzi z tym urażeniem nogi? O co chodzi tutaj z tym, żebyśmy nie zadraśli się? Ja mam dzisiaj bliznę na stopie po tym, jak chyba w wieku 8 lat czy coś takiego poszliśmy się kąpać gdzieś nad jakieś jeziorko. Wyszedłem, patrzę, wszystko zakrwawione. O jakiś kawałek szkła się rozciąłem sobie nogę. Do dzisiaj mam bliznę. O jakich zagrożeniach tutaj jest mowa? Bo to jest tutaj rozwinięte, no nie? Na rękach nosić cię będą oni, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie. Zobaczcie, kolejne zwierzątka. Tylko, że te zwierzątka są, zresztą tak jak te, które wcześniej słyszeliśmy, są bardzo groźne, bo to następne brzmi bardzo rubasznie. Będziesz stąpał po lwie i po żmii. Lwiątko, no nie, to brzmi takie, że można go je pogłaskać, po brzuszku posmyrać, no nie, nic z tych rzeczy. To lwiątko tutaj tak naprawdę jest ryczącym zwierzem. To lwiątko tutaj jest takie złe, pożerające złe owoce, zawsze głodna bestia. Coś w tym rodzaju. Lwiątko i potwora, a potworem tutaj jest smok. No nie? To jest to samo, ten sam smok, ten sam potwór, o którym jest mowa w księdze Hioba. Tak więc będziesz chodził i nic z twoimi stopami się nie stanie, ale w jakim kontekście? W takim kontekście, że tak naprawdę te wszystkie zagrożenia duchowe, które wokół ciebie są, czyli tak jak słyszeliśmy, ryczący lew, czy podstępna żmija, czy nienasycone lwiątko, które wciąż chce pożerać, zawsze jest głodne, czy też potwór, który ma moc lewiatan, jakiś nie do okiełznania. wszystkie te duchowe rzeczy, żadna z tych duchowych rzeczy ciebie nie zrani i ostatecznie nie rozczaska i nie zniszczy. I teraz zobaczcie, jakby było mało zapewnień. W 14 wersecie, jest już pierwsza osoba liczby pojedynczej. Teraz już Bóg mówi. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Zobaczcie, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Tu rzeczywiście chodzi o wywyższenie, nie tyle o obdarzenie chwałą, ale to pewnie też, ale właśnie chodzi o wywyższenie. Czyli to jest coś takiego jak, ja nie wiem, czy kiedyś topiliście się, jak żeście się uczyli pływać, czy coś takiego. I to, o czym tu mowa jest, to jest właśnie coś takiego, że Bóg wywyższy nas, sprawi, że nagle staniemy się, nasze usta wydostaną się z wody, nagle będziemy mogli na nowo oddychać. On nas wywyższy z tej topieli, która obezwładnia nas, którą nie jesteśmy w stanie kontrolować. Wydaje się, że wszystko jest poza naszą kontrolą. Zostaliśmy wręcz porwani przez dzikie nurty tego, co się dzieje. Tak życie się wydaje wyglądać. I teraz Bóg obiecuje, ja ciebie wywyższę ponad to, bo znasz imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Bardzo ważna rzecz, no nie? Bardzo ważna rzecz, aby pamiętać, że niebo nigdy nie jest zamknięte na wołania wierzącego. Nigdy, przenigdy. Jego ucho nigdy nie zasypia, jego tron łaski zawsze jest dostępne. Niebo nigdy nie zasypia, niebo nigdy nie jest głuche na nasze wołania. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obdarzę. 16 werset. Oczywiście tam jest mowa o wielu innych rzeczach. Jest mowa o zmartwychwstaniu. Ale zobaczcie, zakończymy już. Nie? Zobaczcie 16 werset. Bóg obiecuje w 15, że będzie z nami w niedoli. No nie, pamiętajcie o tym zapewnieniu, pomimo że to wygląda zupełnie inaczej, częstokroć. I zobaczcie 16 werset. Długim życiem nasycę go. Jedna prawda, którą powiedział Stuart Olliott, moim zdaniem bardzo słusznie zauważył, że jak długo żyje chrześcijanin? No nie, żyje wystarczająco długo. Nie? Jak długo żyje niewierzący? Nigdy niewystarczająco długo. Czy to same starzenie się, proces starzenia się jest potwornym dramatem? Nie to, że ten proces nie stanowi wyzwań dla wszystkich, podczas gdy to jest coś szczególnego w wypadku niewierzącego, że to jest potworny jakiś dramat i życie zawsze jest za krótkie. Nigdy nie jest wystarczająco długie. Podczas gdy dla wierzącego życie jest wystarczająco długie. Ale wiecie, tej prawdy to naprawdę musimy się nauczyć. To jest tak, jak pamiętam w którymś momencie, w którymś z wykładów Van Til opowiadał o swoim ojcu, że ojciec powiadał, kiedy Pan zechce mnie zawołać, To będzie odpowiedni moment, odpowiednia chwila. Jak on sobie tam wybierze? No nie, taka spolegliwość, pogodzenie się z tym, że w mądrości Bożej Bóg wszystko dobrze uczyni. Długim życiem, moim zdaniem to długie życie odwołuje się również do tego, że pełnia życia i to się odwołuje do wieczności. I oczywiście długie życie to jest, wiemy co, to nie jest życie greckie, życie bez końca, ale długie życie oznacza Chrystus. No nie? Według definicji pierwszego listu Jana, życiem jest Chrystus. Czyli kiedy my mówimy o życiu wiecznym, to nie mówimy o życiu, które będzie bez końca, ale mówimy, życie to Chrystus. No nie? Tak powinniśmy myśleć w tych kategoriach. Życie wieczne to więź z Chrystusem. Ale zobaczcie ostatni werset, ostatnia linijka. I ukażę mu zbawienie moje. Widzicie, przy końcu Bóg obiecuje, że na samym końcu będzie jeszcze wielkie widowisko, na samym końcu będzie jeszcze wielki pokaz, spektakl, będzie wielki show, wielki pokaz filmowy na samym końcu. Na samym końcu Bóg roztoczy przed naszymi oczami krajobraz, Bóg pokaże nam tak naprawdę, co się działo tutaj. A nie, na samym końcu czeka nas jeszcze widowisko i Bóg pokaże nam, jak to wyglądało tutaj. Dlatego, że bez Jego opieki tutaj nigdy nie bylibyśmy tam. Jeśli nie byłoby Jego szczególnej opieki tutaj, tak naprawdę nigdy nie byłoby nas tam. Fakt, że tam dojdziemy, oznacza, że jesteśmy pod Jego opieką tutaj. I ostateczne objawienie Jego chwały, Bóg objawi nam, na czym polega, jak to wyglądało, jak wygląda pełna chwała tego zbawienia, którym On nas otoczył. I taka jest Jego obietnica. Zakończę urywkiem z 8 rozdziału Rzymian. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani mocy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje zapewnienia. Prosimy, zechciej wybaczyć nam nasze niedowiarstwo. Zechciej wybaczyć nam, że tak często, pomimo Twoich zapewnień, tak często miotamy się, szamoczemy, tak często szukamy schronień w innych miejscach, które w ostateczności zawodzą. Prosimy, aby to słowo, które jest również mocą Twoją, aby to słowo stanowiło dla nas otuchę, to słowo przełożyło się w praktyczne schematy naszego życia. Aby zwłaszcza w chwilach kryzysu, aby nasze myśli biegły ku Tobie, abyśmy lgnęli do Ciebie, od Ciebie oczekiwali schronienia, pomocy. Prosimy, by takie owoce w nas obfitowały. Amen.